Wraz z nami jest pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Szczęść Boże, witam serdecznie, panie ministrze.
Szczęść Boże, kłaniam się całej rodzinie Radia Maryja.
Panie ministrze, połączenie w jednym ministerstwie dwóch działów nakłada dużą odpowiedzialność na pana jako szefa resortu, ale i daje możliwość lepszej koordynacji dwóch części procesu edukacyjnego. Jakie priorytety, panie ministrze, wytycza pan przed Ministerstwem Edukacji i Nauki?
To jest właśnie ta sytuacja, która była postulowana przez wiele środowisk, zwłaszcza akademickich, ale także środowisk związanych z edukacją w szkołach średnich, zwłaszcza i w szkołach podstawowych. Postulat połączenia tych działów administracji rządowej, które poświęcone są szeroko pojętej edukacji i nauce. Mówię szeroko pojętej, bo edukujemy nasze dzieci, a następnie naszą młodzież od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, szkoły ponadpodstawowe, a następnie po uczelnie. I to wszystko musi stanowić jedną całość po to, abyśmy ten cel edukacji osiągnęli w jak najlepszym stopniu. A celem edukacji jest wykształcenie młodych pokoleń Polaków na, jak to mówiono również w dokumentach prawniczych przedwojennych, na prawych obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, na ludzi, którzy rzeczywiście swoją wiedzą i swoimi talentami rozwijanymi w procesie edukacji służą dobru wspólnemu, służą ojczyźnie, służą Panu Bogu, służą bliźniemu, służą wszystkim nam. I taki jest cel połączenia tych dwóch resortów, resortu edukacji narodowej i resortu nauki i szkolnictwa wyższego. A w obydwu tych działach administracji rządowej, teraz już w jednym ministerstwie, w zasadzie za chwilkę, bo ten proces łączenia będzie trwał jeszcze jakiś krótki czas, no jest wiele rzeczy do zrobienia, patrząc od szkoły podstawowej, patrząc na podstawy programowe, bardzo często dzisiaj bardzo duże, być może nawet przeładowane, można to w ten sposób powiedzieć, ale też jakość tych podstaw programowych, które musimy przejrzeć, krótko mówiąc, jakość podręczników, które w ślad za tym idą, treści, które z tych podręczników wypływają i które przekazywane są uczniom w szkołach podstawowych. To są wszystko rzeczy, które muszą być w bardzo krótkim czasie, powtarzam, zweryfikowane i poprawione po to, żebyśmy rzeczywiście mogli kształcić Polaków świadomych swojej przeszłości, świadomych swojej historii, a przez to również świadomych odpowiedzialności i wyzwań na przyszłość, które stoją przed każdym mieszkańcem naszego kraju. Na uczelniach, no mamy tutaj jednoznaczne problemy, które zarysował również w swojej wypowiedzi pan prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości powoływania mnie na ministra edukacji i nauki. To jest kwestia zmonopolizowania języka naukowego, czy monopolizacji języka naukowego i takiej nawet w pewnych momentach dyktatury światopoglądu lewicowego, żeby nawet nie powiedzieć lewackiego, czy lewicowo-liberalnego. Nie ma zgody na dyktaturę światopoglądu lewicowo-liberalnego. Jest absolutne dążenie w kierunku wolności nauki. I to nauki, którą postrzegamy jako dążenie do prawdy, a nie wyłącznie uprawianie czegoś, co do prawdy w żaden sposób nie prowadzi, wręcz przeciwnie, od tej prawdy nas oddala. To wszystko w jakiejś krótkiej perspektywie czasowej będziemy musieli robić. Mamy potężny potencjał naukowy, zwłaszcza w obszarze nauk humanistycznych, szeroko pojętych nauk humanistycznych. Ja nie mówię również o naukach ścisłych, naukach medycznych. Tutaj ten potencjał jest równie ogromny. Natomiast wyraźnie te nauki humanistyczne, szeroko pojętej humanistyki, nauki społeczne są gdzieś przyblokowane i ten potencjał będziemy musieli uwalniać, to wszystko w najbliższym czasie. Wolność nauki, brak zgody na dyktaturę światopoglądu lewicowo-liberalnego, która przejawiała się w częstych postępowaniach dyscyplinarnych, chociażby w stosunku do naukowców, którzy wypowiadali się nie po myśli tych ideologów lewicowo-liberalnych, i zdrowa, dobra nauka w szkołach podstawowych. Wszystko w jednej całości kompatybilne ze sobą i w pewnym ciągłym procesie nauczania naszych dzieci i młodzieży od przedszkola po uniwersytet.
Podczas pańskiego zaprzysiężenia pan prezydent Andrzej Duda podkreślił, że cały czas w polskim systemie edukacji jest bardzo wiele takich treści, co do których polskie rodziny mają ogromne wątpliwości. Czy chciałyby, żeby w ten sposób takimi treściami były edukowane ich dzieci? I w tym wymiarze, jak pan minister widzi rolę również rodziców w kształtowaniu tych treści, które będą przyswajały ich dzieci?
Bezwzględnie przedstawiciele rodziców będą naszymi partnerami na równi z przedstawicielami związków zawodowych, z przedstawicielami środowisk nauczycielskich, akademickich. My tworzymy wszyscy jedną wspólną rodzinę polską, więc nie mam wątpliwości, że te wątpliwości rodziców i te obawy rodziców, które są dzisiaj bardzo często zasadne co do treści przekazywanych w szkołach, a treści, które jednocześnie można powiedzieć podważają prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoim światopoglądem, prawo, które jest prawem konstytucyjnym, wynikającym z prawa naturalnego, to będzie rzeczywiście przedmiotem naszej wielkiej troski i to w krótkim czasie. Powtarzam, nie będziemy zwlekać tutaj z konkretnymi decyzjami. Nie będziemy robić rewolucji. Nie jesteśmy rewolucjonistami, jesteśmy konserwatystami. Natomiast zmiany w obszarach, które rzeczywiście są dzisiaj negowane przez dużą część rodziców, będą następować w krótkim czasie. Nie mamy czasu do stracenia. Mamy rzeczywiście wielkie zadanie do zrealizowania, bo niestety tych wątpliwości, tych mankamentów w polskiej szkole, jak i na polskich uczelniach, było coraz więcej w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach, a przecież dzieci rosną, młodzież dojrzewa, więc zmiany muszą być w tym kierunku bardzo szybkie i one są bardzo pożądane. Mamy jasno sprecyzowane nasze kierunki działania, sprecyzowałem je również w rozmowie z kierownictwem i w obszarze edukacji narodowej, i w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. Dziś spotkałem się również z przedstawicielami związków zawodowych nauczycielskich w dialogu, ale sprawnie i konsekwentnie będziemy zmieniać ten obszar edukacji i nauki.
Przyszło nam żyć w dobie pewnego rodzaju starcia cywilizacyjnego. Różnego rodzaju organizacje usiłują wejść z zajęciami na teren szkół, aby promować różnego rodzaju ideologie, ideologie gender, inne ideologie. Rodzice jakże liczą na wsparcie ministerstwa w wypracowaniu odpowiednich rozwiązań chroniących dzieci.
Mamy podstawy programowe i mamy prawo oświatowe, które jest prawem obowiązującym. Jakiekolwiek działania w szkołach, które wykraczałyby poza prawo powszechnie obowiązujące, już dziś powszechnie obowiązujące, będzie absolutnie konsekwentnie eliminowane. W tym celu będę ściśle współpracował z kuratorami oświaty w całej Polsce. Mamy naprawdę doświadczonych kuratorów oświaty, którzy znają swój fach, można powiedzieć. Ich rola będzie wzmacniana po to, żeby ten nadzór pedagogiczny w polskich szkołach, który będzie dotyczył również tych właśnie, na szczęście jeszcze dość incydentalnych, ale występujących jednak w wielu miejscach wydarzeń i działań gdzieś pozaprawnych, wkraczania różnych ideologów, jakichś seksedukatorów, pod płaszczykami jakiejś współpracy organizacji pozarządowych ze szkołami, jakichś mowy, że nawet klas patronackich, to wszystko będzie absolutnie ściśle sprawdzane. Prawo w państwie prawa musi być przestrzegane. To prawo, które już obowiązuje, będzie przestrzegane. Wszelkie działania niezgodne z tym prawem będą eliminowane przy pomocy wzmacnianego nadzoru pedagogicznego, a jednocześnie prawo to obowiązujące będzie w krótkim czasie weryfikowane co do luk ewentualnych, które by pozostawiały możliwość wkraczania do szkół treści, ideologii, które absolutnie są niepożądane przez Polaków.
Pan minister wspomniał między innymi o tej kwestii, która także padła podczas zaprzysiężenia pana ministra z ust pana prezydenta na temat wolności, wolności słowa, wolności przekonań, bo to sprawa kluczowa w przestrzeni uniwersyteckiej, w każdej przestrzeni. A ostatnimi czasy bywa z tym dość różnie. Widzimy naciski na forsowanie tych profili bardziej takich liberalno-lewicowych, wykładowcy, którzy nie zgadzają się z tego rodzaju wizją świata, doznają różnego rodzaju szykan. Przykładem może być tutaj chociażby pan profesor Aleksander Nalaskowski, pani profesor Ewa Budzyńska, pan profesor Wojciech Polak. Z kolei wielu naukowcom utrudnia się, czy wręcz odmawia tytułów naukowych ze względu na wyznawany katolicki światopogląd. I co tutaj, tak, w tym przywróceniu wolności słowa?
To są te dwie równoległe ścieżki, które my będziemy szli. Pierwsza rzecz to jest kwestia właśnie tej tak zwanej odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich. Proszę zwrócić uwagę, że wszczynane są postępowania wyjaśniające, czy wręcz postępowania odpowiedzialności dyscyplinarnej w stosunku do ludzi, którzy nie zgadzają się ze światopoglądem lewicowo-liberalnym, czy wręcz lewackim. Natychmiast tworzone są listy do rektorów, podpisywane przez ideologów lewicowych, przez polityków z tej sceny lewicowo-liberalnej, które żądają od rektorów wszczynania tego rodzaju postępowań. Niekiedy rektorzy niestety właśnie ulegają tego rodzaju działaniom, a to wpływa niszcząco na wolność poglądów, w ogóle wolność słowa i wolność nauki, bo oprócz tych naukowców, których ojciec wymienił, którzy jednak nie bali się i nie boją się i mówią prawdę i w sposób jasne artykułują swoje poglądy, chrześcijańskie poglądy, patriotyczne. No jest cała rzesza naukowców, którzy ze względu właśnie na tego rodzaju szykany, bo jest to rodzaj szykan, odstępują od tego odważnego głoszenia prawdy. I to niszczy polską naukę, niszczy polskie uczelnie. Dlatego będziemy szli w kierunku absolutnie uwolnienia tutaj tego obszaru z zakresu tej odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo to jest żadna odpowiedzialność dyscyplinarna. To będzie w krótkim czasie i to mogę zagwarantować jednoznacznie doregulowane. Proszę zwrócić uwagę, że bardzo rzadko mamy do czynienia z albo nie ma w ogóle z odpowiedzialnością w drugą stronę. Jest to ewidentnie przejaw dyktatury właśnie tego światopoglądu lewicowo-liberalnego, który pod płaszczykiem tolerancji jest kompletnie nietolerancyjny wobec tych, którzy kierują się wartościami chrześcijańskimi i wartościami patriotycznymi. No a druga rzecz to jest kwestia awansów naukowych i kariery naukowej, czy tej ścieżki rozwoju naukowego na uczelniach. Tak, to prawda, tu też jest obszar, w którym niestety zmonopolizował się w wielu dziedzinach ten kierunek rozwoju tych dziedzin poprzez gdzieś zawłaszczenie tego nadzoru nad rozwojem naukowym naukowców, którzy chcą uzyskać stopień naukowy doktora habilitowanego czy tytuł profesorski. Widzieliśmy te przykłady, słyszeliśmy o tych przykładach nawet całkiem niedawno. Będziemy podejmować również bardzo konkretne decyzje w krótkiej perspektywie czasowej, żeby również i w tym kierunku wolność nauki rzeczywiście była urzeczywistniona. Mamy do tego narzędzia i będziemy tworzyć narzędzia.
Wielu nauczycieli zaznacza, że coraz mniej czasu mają dla uczniów, bo ten czas, który posiadają, który jest ograniczony, muszą wykorzystywać na różnego rodzaju uzupełnianie dokumentów, na biurokrację, która pomnaża się i pomnaża i pomnaża. I czy nauczyciele mogą liczyć też na wsparcie ministra edukacji i nauki, aby odciążyć, aby tego więcej czasu można było przeznaczyć właśnie na kontakt bezpośredni z uczniem, studentem?
Ta biurokracja nauczycielska, ale również w wymiarze akademickim, bo to nie jest tylko i wyłącznie wymiar szkół podstawowych i szkół średnich. Rzeczywiście w ostatnich kilkunastu latach ona się nieprawdopodobnie namnożyła. I uwolnienie z biurokracji, zbędnej biurokracji, tworzonej nie tylko przez przepisy, które wychodzą z Ministerstwa Edukacji i Nauki, czy z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, teraz już z Ministerstwa Edukacji i Nauki, ale również tworzona przez poszczególnych dyrektorów szkół czy rektorów uczelni, ona będzie absolutnie uniwelowana i będzie, można powiedzieć, schodziła do zdecydowanie łagodniejszego poziomu. Tak, nauczyciele to przede wszystkim mistrzowie, mówię o nauczycielach i szkół podstawowych, i średnich, i akademickich, i oni muszą poświęcać czas swoim uczniom, a nie zbędnej pracy biurokratycznej. Te rozwiązania też już mamy opracowane i też będziemy je w krótkim czasie komunikować społeczeństwu po to, żeby rzeczywiście ta misja nauczyciela i ten etos pracy nauczyciela, o którym będziemy będziemy walczyć. Mamy naprawdę wielu nauczycieli w polskich szkołach i na polskich uczelniach, którzy reprezentują wysoki poziom, ale ten poziom gdzieś jest rzeczywiście przyhamowywany czy zahamowywany, wyhamowywany tymi biurokratycznymi obciążeniami. To będzie uwalniane bezwzględnie, bo uczeń potrzebuje tego czasu ze strony swojego nauczyciela i ten czas będziemy wygospodarowywać naszym nauczycielom.
Panie ministrze, przychodzi panu pełnić swoją misję w niełatwym czasie pandemii koronawirusa. Zajęcia odbywają się w różnym trybie. Brak bezpośredniego kontaktu studentów z wykładowcami czy uczniów z nauczycielami to poważne ograniczenie. Nauczyciele, pracownicy oświaty mają również wiele pytań, wiele obaw. Jak pan spogląda na ten czas pandemii, właśnie jeśli chodzi o ten wymiar Ministerstwa Edukacji i Nauki, tak aby był to rok, semestr jak najlepiej wykorzystany.
Przed momentem mówił o tym również pan premier Mateusz Morawiecki z mównicy sejmowej, przedstawiając informacje na temat polityki rządu w tym bardzo trudnym czasie i jedna część wypowiedzi dotyczyła również tego obszaru edukacji i nauki. Dziś spotkałem się również w tym celu z przedstawicielami największych organizacji związkowych, nauczycielskich, Forum Związków Zawodowych, Solidarnością i ZNP, po to, żeby rzeczywiście w dialogu uzgodnić pewien kierunek działania. I cieszę się, że jesteśmy co do tego jednego zgodni. Nic nam nie zastąpi nauczania stacjonarnego. Co do tego nie mają wątpliwości sami nauczyciele. Nauczyciele mają również tę świadomość i ją artykułują za pośrednictwem swoich przedstawicieli związkowych także, że nauczanie stacjonarne jest absolutnie nie do zastąpienia jakimkolwiek nauczaniem zdalnym. Tyle, że no niestety ten czas, w którym się znajdujemy, oprócz zagrożenia, które w wielu obszarach rzeczywiście rodzi również obawy, które wynikają z tego zagrożenia i my te obawy rozumiemy. Dlatego będziemy już jutro zapewne komunikować kolejne rozwiązania, które dziś jeszcze na Rządowym Zespole Zarządzania Kryzysowego będą ostatecznie wypracowane. Rozwiązania, które z jednej strony będą dostrzegały tę niezastąpioną formę nauki stacjonarnej, z drugiej strony wychodziły naprzeciw tym obawom i nauczycieli, i pracowników administracji, i rodziców, obaw o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, obaw o zdrowie i bezpieczeństwo studentów, no ale także ich środowisk. Takie rozwiązania już jutro będą komunikowane.
Panie ministrze, bardzo serdecznie dziękujemy za spotkanie w ramach aktualności dnia na antenie Radia Maryja.
Bardzo dziękuję, kłaniam się, szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Naszym gościem był pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki.